praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor.
Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Praktyczna Strona Treningu, a ze mną przed drugim mikrofonem był zawodnik gimnastyki sportowej, obecnie trener i szkoleniowiec, gość, którego zaprosiłem z uwagi na swoje, no chciałoby się powiedzieć trochę niespełnione zamiłowanie do gimnastyki. Panie i panowie, ze mną przed drugim mikrofonem Adrian Łopatyński. Cześć Adrianie.
Cześć Artur, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie duże wyróżnienie, że jako przedstawiciel gimnastyki mogę troszeczkę o niej poopowiadać. No jestem bardzo ciekawy, co interesuje w zakresie gimnastyki taką osobę jak ty, czyli osobę, która pasjonuje się gimnastyką, no ale nigdy nie była w środku, jeżeli chodzi o taki sport wyczynowy.
Ja na pewno wiele takich pytań zadam, bo też jestem ciekaw, jak ta gimnastyka wygląda tak naprawdę, bo to, co ja widzę i myślę na temat gimnastyki, to może być dalekie od tego, jak ten świat gimnastyki wygląda, zwłaszcza w Polsce. Adrianie, no ja jestem totalnym amatorem, ale jak wyglądała twoja, nie boję się powiedzieć, profesjonalna historia, no bo ty byłeś i zawodnikiem, jesteś trenerem, szkoleniowcem, no robisz wszystko w tej gimnastyce. Jak to się zaczęło?
Historia zaczęła się generalnie banalnie. X lat temu trenerzy gimnastyki robili obchody po szkołach, po przedszkolach i robili wstępną selekcję, nabór do grup takich treningowych. Ja na tych zajęciach pojawiłem się, spodobało mi się, zacząłem robić postępy i tak naprawdę siłą rzeczy znalazłem się w szkole sportowej. Trenowałem, lubiłem to i zacząłem osiągać jakieś wyniki mniejsze, większe. No i tak naprawdę gimnastyka nie była i nie jest tylko dyscypliną, którą uprawiałem, ale tak naprawdę zaczęła się robić obsesją. Obsesją, czyli coś, co wypełnia każdą minutę dnia, nie? Mimo wszystko gdzieś tam z tyłu głowy ta gimnastyka zawsze jest.
Adrianie, w czym ty się wyspecjalizowałeś? No bo w gimnastyce mamy, w tej sportowej, mamy kilka takich konkretnych dyscyplin. Co tam będzie?
Tak, mamy ćwiczenia wolne według kolejności olimpijskiej. U mężczyzn mamy ćwiczenia wolne, konia z łękami, kółka, skok, poręcze i drążek. U kobiet mamy ćwiczenia wolne, poręcze asymetryczne, równoważnie i skok. Jeżeli chodzi o specjalizację, no wydaje mi się, że nie jestem jeszcze w takim wieku, w którym mogę mówić, że jestem specjalistą na danym przyrządzie. Jako trener jestem młodym trenerem, mimo tego, że uważam, że już jakiś poziom wiedzy i doświadczenia mam, to mimo wszystko należy do tej grupy mniej niż bardziej doświadczonych osób, jeżeli chodzi o świat gimnastyki.
Czyli nie wyspecjalizowałeś się w niczym?
Nie.
A twoje już takie zamiłowanie, upodobanie do jakiegoś przyrządu albo do tych ćwiczeń wolnych?
Bardzo rzadko. Generalnie wydaje mi się, że trenerzy specjalizują się w jednej konkretnej dziedzinie. Wiadomo, że zawsze się ma jakiegoś swojego konika, którego się rozumie, czy to biomechanicznie, czy to po prostu było się jako zawodnik lepszym na tym przyrządzie i ma się więcej takich odczuć, które były będąc zawodnikiem i startując. Generalnie moimi ulubionymi przyrządami są ćwiczenia wolne i drążek. Nie?
Okay.
Drążek może ze względu na to, że będąc zawodnikiem był to mój ulubiony przyrząd, a ćwiczenia wolne... Może moja ścieżka edukacyjna też prowadziła mnie tak, że tych ćwiczeń wolnych na mojej ścieżce edukacyjnej było dużo więcej i wydaje mi się, że je rozumiem najbardziej.
Rozumiem. Wiem, że byłeś w Stanach Zjednoczonych. Opowiedz mi o tej historii.
Tak, byłem w Stanach Zjednoczonych. Z założenia był to one-way ticket. Z rodziną spakowaliśmy się, z moją najbliższą rodziną, z żoną, z dwuletnią córką spakowaliśmy się i wjechaliśmy do Stanów. Plany były bardzo ambitne. Generalnie wyjazd do Stanów był spowodowany wieloma czynnikami, takimi nazwijmy czysto rodzinnymi, ale też traktowałem to jako wyzwanie, no bo jednak mając na celu to, że można wybić się w kraju, który no jest wysoko rozwinięty pod względem sportowym, no to jednak będzie dawało mi dużo, dużo większą rangę niż to, że będę nawet najlepszym trenerem w Polsce. Mhm. Decyzja była spowodowana między innymi tym, że po prostu szukałem gdzieś jako ojciec, jako młody ojciec, miałem roczną córkę, i spędzałem na sali po, nie żartując, po 15-16 godzin ciągiem i potem doszedłem do wniosku, że no muszę szukać gdzieś tej optymalizacji i szukać tego balansu między pracą a życiem zawodowym. No i wyjazd do Stanów miał być taką szansą, gdzie miałem realizować swoje marzenia sportowe, swoje marzenia te zawodowe, ale też żeby doprowadzić do tego, żeby rodzina na tym nie traciła, nie? Bo wydaje mi się, że ciężko jest być najlepszym w czymś, jeżeli ta druga strona rodziny nie jest jakby szczęśliwa.
Masz rację. No i wróciłeś, tak? Czyli te Stany nie dały jednak tego, co oczekiwałeś od nich.
I tak, i nie. No decyzja też, jeżeli chodzi o wyjazd ze Stanów, była też wieloczynnikowa. Też względy rodzinne raz. Na miejscu troszeczkę się inaczej poukładało, niż bym tego chciał. Mhm. Doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie wrócić. Tak naprawdę po naszej decyzji wszystkie sytuacje, które się potem potoczyły, utwierdziły tylko nas w tym, że to była dobra decyzja. Po prostu pojawiły się jakieś drobne problemy, które potem przekształciły się w większe problemy. I...
Rozumiem. No i jesteś tutaj.
Tak, jestem tutaj, jestem bardzo szczęśliwy i, okay. I działamy. No.
Dobra. Adrianie, gimnastyka wielu kojarzy się ze sportem, nie chcę użyć słowa ekstremalnym, ale bardzo wymagającym. Na tyle wymagającym, że niedostępnym dla większości. Wiesz, ja mówię o tym kontekście zawodniczym, czyli jak obserwujemy gimnastykę sportową na Igrzyskach Olimpijskich, czy na poziomie Mistrzostw Świata, to widzimy bardzo trudne ewolucje, widzimy wybitnych atletów. Nie jest przeciętny widz w stanie się identyfikować z tym, co widzi, bo dla niego to jest po prostu nieosiągalne. Nie umie sobie tego zwizualizować, wyobrazić siebie w tej roli, gdzie zupełnie inaczej to wygląda z piłką nożną, tak? Gdzie właściwie tą piłkę przy nodze każdy może mieć, kopnie lepiej, gorzej, ale jest w stanie wykonać większość rzeczy, którą wykonują tam piłkarze na boisku, nie? No z gimnastyką tak nie jest. A jaka jest prawda o gimnastyce? Czy ona jest zarezerwowana tylko dla wyczynu, czy może oferuje jeszcze coś dla tej generalnej populacji?
Właśnie to, o czym mówiłeś, że na gimnastykę patrzy się przez pryzmat tych najtrudniejszych ewolucji, tych najlepszych zawodników, ten czynnik odstrasza tą generalną populację od tego, żeby rozpocząć przygodę z gimnastyką.
Mnie on zachęcał, nie? Wiesz, tak. Dla mnie to było wow, ja chcę tak jak oni.
Są dwie strony medalu. Raz przez to, że gimnastyka jest po części gdzieś sportem ekstremalnym. No, nie ma co ukrywać. Na każdym treningu zawodnicy wykonują takie ewolucje, że mogą skończyć na wózku inwalidzkim, więc można powiedzieć, że gimnastyka jest sportem ekstremalnym. I te, wracając do wątku, tak, i to jest jakby rzecz, która odstrasza na pewno tą generalną populację, ale teraz możemy sobie porównać do innych dyscyplin. Tak jak pewne osoby chcą rozpocząć aktywność jakąś fizyczną i chcą zacząć biegać, no to one w głowie nie mają tego, że od razu pierwszego dnia przebiegną maraton, nie? Patrząc na gimnastykę, wrażenie jest takie, że od razu gimnastyka, no to jest potrójne salto.
Tylko wiesz, nie? Bo z tym biegiem jest tak, że czy biegniesz maraton, czy biegniesz 2 kilometry, to jest ten bieg, nie? I ten bieg jest w miarę podobny. A tu za tą gimnastykę większość nie wie po prostu, jak się zabrać. Myślisz, że od razu musi robić salda.
No niekoniecznie. No, tak samo jak mówimy o takich podstawowych rzeczach, jak zabrać się do gimnastyki. Tu jest tak naprawdę duża lekcja do odrabienia generalnie dla środowiska gimnastycznego, bo gimnastyka często nie jest dobrze sprzedana, nie jest dobrze opakowana, nie jest dobrze podana i często właśnie tak jak mówisz, ma się wrażenie, że jest tylko dla tych osób na najwyższym poziomie zaawansowania, jest dla osób, które są kosmicznie sprawne fizycznie, ale tak nie jest. Tak naprawdę mamy w głowie staje na rękach, a tak naprawdę metodykę nauczania staje na rękach zaczyna się od poprawnego leżenia na plecach, poprawnego leżenia na brzuchu, bokiem, od podporów, od dobrego stania na nogach, dopiero potem idziemy do stania na rękach. Tak samo salto w tył. Ktoś mówi, o salto w tył, ja nie dam rady salta w tył. Pierwszym ćwiczeniem, które musimy zaaplikować, ucząc osobę na naprawdę podstawowym poziomie zaawansowania przy nauce salta w tył, będzie marsz tyłem, albo bieg tyłem, albo podskoki tyłem, czyli coś, czego na co dzień generalnie ludzie nie robią. No. Więc organizm też się musi przystosować do tego, że porusza się tyłem. Gimnastykę trzeba...
To sztuka regresji, nie?
Sztuka regresji. Tak jak pracowałem w kilku boksach crossfitowych i generalnie osoby chodzące do boksa bały się gimnastyki, bo gimnastykę było ciężko zeskalować. Tak jak chodziły na podnoszenie ciężarów, to można
mniejszy
było...
Mniejszy ciężar, proste.
Mniejszy ciężar, tak. Nie 100 to 50, nie 50 to 20, nie 20 to kijek i super, nie? A często gimnastykę podawało się w ten sposób, że albo ktoś robił stanie na rękach, albo ktoś nie robił. To jak ktoś nie robił stania na rękach, no to był już przerażony i mówi, nie, no to dobrze, to ja nie chcę, podziękuję, nie? Albo widzi się, że ktoś robi muscle upa, czyli tam wspieranie ciągiem, to było, nie, no ja nie dam rady, ale to wszystko jest kwestia tego, jak się poda, jak się podejdzie i tak naprawdę jaką instrukcję obsługi damy osobie, która chce osiągnąć jakieś swoje cele gimnastyczne. I nie zgadzam się z tym, że gimnastyka jest przeznaczona dla jakiejś elity, gimnastyka jest tak naprawdę dla wszystkich, z tym, że trzeba ją odpowiednio podać, trzeba ją odpowiednio zaplanować i trzeba po prostu dostosować zadania, dostosować metodykę nauczania do danej osoby, do konkretnego poziomu zaawansowania. Mhm.
Mnie też gimnastyka kojarzy się ze sportem dzieciaków. Znaczy, może jeszcze inaczej to ujmę. Wiele dyscyplin sportowych można zacząć w późniejszym wieku. Znaczy, za trójbój może się zabrać, mając nawet i 50 lat, zabieganie podobnie. Mhm. I nawet całkiem nieźle ci to może pójść, o ile tam nie przebimbałeś tych poprzednich 50 lat i naprawdę nie jesteś w fatalnym stanie, ale można zrobić wiele, nie? Dla takiego, może nie wyczynu, ale takiego wydajności, performance'u całkiem imponującego. Natomiast z gimnastyką to mnie się w ogóle kojarzy, że nawet te kariery gimnastyków, one są względnie krótkie. To znaczy zaczynają osoby dzieciaki, osoby bardzo, bardzo młode i te kariery tam no, nie trwają, wiesz, jak maratończyków do 40 roku życia.
A tu cię zaskoczę, bo ten wiek się wydłuża i on tak naprawdę z roku na, może nie, że z roku na rok, ale z jakiegoś tam, z okresu na okres on się wydłuża. Najstarsza gimnastyczka, która teraz aktywnie startuje w zawodach, ma 47 lat.
Nie? Poważnie?
Poważnie i, wow. I zdobywa na Pucharach Świata czy Mistrzostwach Świata, zdobywa finały, zdobywa, walczy o medale, realnie walczy o medale. W Polsce też mamy gimnastyczkę, która teraz będzie walczyła o kwalifikację olimpijską w najbliższych nadchodzących Pucharach Świata, Marta, która ma 36 lat, więc ten wiek się wydłuża. Też patrzy się na gimnastykę przez pryzmat tego, że właśnie jest zarezerwowany dla osób młodszych, ale to się zmienia. Nie? O tym mówią statystyki, ale to się widzi też gołym okiem. Wpływ na to ma raz, że większa dostępność, nie wiem, takich rzeczy jak odnowa biologiczna, może inna metodyka nauczania, sprzęt, bo sprzęt teraz też jest bardziej sprzyjający dla zawodników. Ale też specjalizacja, że zawodnicy mogą specjalizować się na danych przyrządach i tak naprawdę nie muszą wykonywać tego wieloboju gimnastycznego, który objętościowo w danym wieku jest, nie dają rady już podążać tym wymaganiom treningowym, ale są w stanie skupić się.
Bo tu się przepisy zmieniły, tak?
Tak, no przepisy się zmieniły.
Czyli kiedy gimnastyk musiał ten cały pięciobój robić?
Sześciobój, tak. No x lat temu tak, ale poprzez to, że zwiększyła się liczba zawodów na poszczególnych przyrządach, teraz mamy gdzieś specjalizację, nie? Okay. Czyli wielobój jest zawsze, czyli ten sześciobój, czy u kobiet te cztery przyrządy zawsze są gdzieś bazą i rzadko też się zdarza tak, że zawodnicy trenują tylko na jednym przyrządzie, ze względu na to, że uciekają od tej monotonii treningowej, ale istnieje coś takiego jak specjalizacja, czyli osoby, tak jak mówisz o swoim wzroście, 1,83 m, to z mojej perspektywy jako trenera idealnie nadajesz się na konia z łękami, bo masz długie ramiona i będziesz mógł sobie dużo łatwiej poradzić na koniu z łękami niż osoba niższa. Drążek tak samo mógłby być twoją mocną stroną ze względu na to, że jesteś wysoki, że masz swój ciężar i ten drążek po prostu będzie z tobą pracował, nie? Więc trochę się to wszystko zmienia. Też założenia, które ma Międzynarodowa Federacja Gimnastyki. Międzynarodowa Federacja Gimnastyki dąży do tego, żeby ten wiek wydłużać, nie? Kiedyś przepisy ograniczały, był próg udziału w Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach Olimpijskich na arenie międzynarodowej. Ten próg wiekowy był niższy, teraz ten próg się zwiększa i tak naprawdę są podchody po to, żeby u kobiet ten wiek jeszcze był wyższy, żeby po prostu jeszcze przetrzymywać tych zawodników z takimi maksymalnymi obciążeniami, po prostu żeby te kariery...
Super, no to też świadczy o tym, że ten sport się profesjonalizuje, że ci zawodnicy są odpowiednio zaopiekowani. Bomba. To jest akurat dobry znak.
Tak, to jest bardzo dobry znak, takie są tendencje i naszym zadaniem teraz z tych środowisk i tych lokalnych i tych na poziomie kraju jest, żeby podążać za tym, no bo z perspektywy trenera wygląda to tak, że w grupach młodszych jest dużo zawodników, już mamy nastolatków, to już to się przerzedza z wielu względów i tak naprawdę w kategorii seniora mamy tych zawodników kilku.
W Polsce.
W Polsce, tak. No i wiadomo, że na świecie też jakby ta tendencja jest do tego, że jest...
Tylko ta próba wyjściowa jest większa, nie?
Tak, ta próba wyjściowa jest większa, ale tak czy siak ta liczba tych osób, które dochodzą do kategorii seniora, czyli to tak naprawdę do tej najważniejszej kategorii jest dużo większa poprzez to, co się w trakcie procesu szkolenia dzieje.
Wiesz co, zaczęliśmy trochę poruszać temat gimnastyka wczoraj i dziś i mnie ciekawi, jak to wyglądało na świecie i w Polsce, twoimi oczami, kogoś, kto jest mocno związany z tą dyscypliną. No i ja pamiętam, że ta gimnastyka dla mnie była niedostępna. To znaczy, ty mówisz teraz o dostępności obiektów, zresztą wiemy, że jesteś w EwoGym i ten obiekt jest dostępny dla dzieciaków, dla osób starszych, prowadzicie zajęcia dla generalnej populacji, z wyczynowymi sportowcami. Za moich czasów to dosłownie. Ja pamiętam, jak jakiemuś stróżowi czy woźnemu z Teraz go trochę wsypię. W Pałacu Młodzieży się tam płaciło, żeby wejść na salę. Ta mata, ten spring floor cały, to była taka mocno zapuszczona, jakaś tu gdzieś nie odbijała, tu jakaś dziura się pojawiła. I te warunki były gorsze. I dostępność, jeżeli chciało się trenować, no nie była taka jak dzisiaj.
Tak, no na pewno dostępność do profesjonalnej sali gimnastycznej jest dużo mniejsza niż do zwykłej siłowni.
Albo do Orlika.
Do Orlika, tak, ale jest na pewno lepiej, bo tych klubów pracujących komercyjnie powstaje dużo, dużo więcej, bo kiedyś no, ta gimnastyka była w 90% przeznaczona tylko dla wyczynu. No teraz powstaje więcej klubów komercyjnych, które dają szansę na to, żeby poskakać na swego rodzaju planszy, czy trampolinach, czy mieć dostęp do przyrządów, ale cały czas jednak wydaje mi się, że to jest sfera, którą można rozwinąć i poprawić.
Powiedziałeś o tych przedłużających się karierach, co mnie trochę zaskoczyło, zwłaszcza te 47 lat i czynna zawodniczka. A jak to wygląda z kontuzjami? No bo wiemy, że często to, co kończy kariery sportowców, to są kontuzje. No i gimnastyka, jak już sam też powiedziałeś, no poniekąd będzie sportem ekstremalnym. I teraz tak, jakie kontuzje najczęściej dotykają gimnastyków? Czy one są specyficzne dla przyrządów? No domniemam, że tak. I czy one kończą karierę sportowców?
Tak, ja bym mógł tak rozdzielić kontuzje na dwie takie grupy. Taki standardowy podział, te kontuzje nagłe, czyli swego rodzaju skręcenia, że mówię o kolanie, czy o stawie skokowym. I to ma to związek bezpośrednio z lądowaniami. Tego typu urazy pojawiają się na wszystkich przyrządach. Praktycznie no, pięciu, bo z konia z łękami lądowanie jest no, z 1,5 metra, więc tam nie ma żadnego ryzyka. I są też kontuzje przeciążeniowe, które są specyficzne dla danego przyrządu. No wiadomo, jeżeli ktoś jest specjalistą ćwiczeń wolnych, to gdzieś te zmiany przeciążeniowe w obrębie stawu skokowego czy odcinek lędźwiowy jest dużo większy. Na koniu z łękami specjaliści mają więcej problemów z nadgarstkami. Specjaliści w ćwiczeniach na kółkach mają problemy z barkami, więc te kontuzje są specyficzne dla danego przyrządu, no ale takie najczęstsze to są kontuzje w obrębie obręczy barkowej, nadgarstki i odcinek lędźwiowy, jeżeli mówimy o takich zmianach przeciążeniowych. Czy one kończą kariery? No często kończą kariery, ale wydaje mi się, że bardziej te kontuzje takie nagłe, takie jak zerwanie więzadeł krzyżowych, ciężki jest powrót do gimnastyki po tym, czy problem ze stawem skokowym, już piąta czy szósta operacja, bo takie też historie się zdarzały.
Teraz mówimy znowu o wyczynie, a teraz wiem, że ty pracujesz też z generalną populacją, no, z dzieciakami, czy w ogóle z osobami, które amatorsko sobie gdzieś tą gimnastykę chcą uprawiać. Czy to jest bezpieczny sport?
Tak, jak najbardziej jest bezpieczny, jeżeli jest odpowiednio poprowadzony. Ja przez tyle lat, w których prowadzę zajęcia z gimnastyki z osobami tak naprawdę na każdym możliwym poziomie zaawansowania, kontuzji de facto na sali było naprawdę niewiele, ale wszystko jest kwestią odpowiedniej metodyki nauczania, to raz, a dwa, na pewno te warunki sprzętowe też będą sprzyjać, nie? Czyli odpowiednia ilość materacy czy korzystanie z profesjonalnego sprzętu, z profesjonalną otoczką.
No i też to, co uważam jest czasami wręcz spektakularne, to asekuracja trenera. Wiemy, że rola trenera jest niezmiernie ważna dla optymalizacji tej techniki, dla całego tego procesu związanego z tym treningiem, coachingiem. Natomiast w gimnastyce, jak czasami widzę, jakim majstersztykiem potrafią asekurować, asystować w jakichś ćwiczeniach, ubezpieczać zawodników czy po prostu dzieciaki, no to jest mistrzostwo świata. To dla mnie to jest po prostu sztuka.
Tak, jest to sztuka i dla trenera jest to osobna działka, oprócz jakiejś tam wiedzy z zakresu treningu ogólnego, z wiedzy na temat treningu specjalistycznego. Ta asekuracja to jest kolejna taka umiejętność, która jest bardzo ważna i bardzo ceniona. Nie? Są osoby, które mają do tego jeszcze taki dodatkowy dryk, nie? Że po prostu są naprawdę świetni w asekuracji i też można powiedzieć, że niektóre osoby się specjalizują w tym, że po prostu mają wyczucie, mają timing i ta koordynacja w trakcie tej asekuracji, to jest jakby osobny skill taki. Nie?
To jest druga gimnastyka, nie? Tak, taka żonglerka trochę.
Tak, to jest druga gimnastyka, no i ale bardzo, bardzo istotna. Nie?
Zawodnikom to pomaga? Czują się bezpiecznie, jak mają takich koło siebie? Takich wymiataczy?
Tak, jak najbardziej. No wiadomo, że drugą stroną medalu jest taka, że widząc filmiki na Instagramie, czy gdzieś tam na YouTubie trenerów, którzy asekurują, to często asekuracja jest na filmikach jest pokazana po to, żeby pokazać się, jak się asekuruje. Ona nie jest do końca potrzebna, nie? Okay. Więc to jest jedna strona medalu. Widzimy wiele filmików, gdzie trener asekuruje, tam przerzuca, zwłaszcza młodszych zawodników i oni tam, kurczę, jaki majster. Ja tak naprawdę ta asekuracja nie jest potrzebna, jest stworzona otoczka wokół tego wszystkiego, więc to jest jedna strona medalu, że często jest asekuracja pokazana na tych osobach, które są, no, są do tego gotowe, a jeżeli przyjdziemy do takiej standardowej grupy, no to nie będziemy w stanie przeasekurować w taki konkretny sposób, jak widzimy na nagraniu, bo po prostu zawodnicy są nie do tego gotowi. Ci zawodnicy na tych filmikach to są takie perełki, nie, którymi można rzucać i one robią co chcą, ale nie chcę ujmować tym trenerom, bo jest to naprawdę coś, co też się nabywa z doświadczeniem, poprzez ilość, nie, ilość godzin spędzona na sali, ilość zawodników, która przechodzi przez ręce, ilość powtórzeń, która przechodzi przez ręce i czy to daje pewność zawodnikom? Jak najbardziej tak, nie, jak najbardziej tak, i to jest niezmiernie często istotne i to daje między innymi zawodnikom taką pewność, tak jak ty mówisz, że gdzieś tam się uczyłeś na piasku, gdzieś tam skakałeś, po swojemu robiłeś, to daje takie zabezpieczenie przed tym, żeby uniknąć tych niepotrzebnych wypadków, upadków.
Kontuzji.
Tak.
Wiesz co, jak teraz mówiłeś, to ja rzuciłem okiem na szybko, taki przegląd literatury sobie zrobiłem, bardzo taki pobieżny, natomiast ilość kontuzji w tym wskaźniku, ilość kontuzji na 1000 godzin uprawiania danej dyscypliny w gimnastyce jest między 1,8 a 9 kontuzji na 1000 godzin uprawiania tego sportu, żeby zobrazować komuś, no to w bieganiu to będzie około 12 kontuzji na 1000 godzin uprawiania sportu, piłka nożna 30 do 70, hokej koło 50, sporty siłowe, te najbezpieczniejsze, no to mają od 1 do 5 kontuzji na 1000 godzin uprawiania sportu. Czyli ta gimnastyka jest naprawdę całkiem bezpiecznym sportem, nie? Patrząc sobie tak overall.
Tak, porównując do innych prostych aktywności, takich jak bieganie, no to ten stosunek jest dużo, dużo mniejszy. Między innymi spowodowane jest to, że biegać może każdy, może wstać z kanapy, może biegać. Wiadomo, jakie potem mogą się konsekwencje przyjść z tego powodu. Do gimnastyki trzeba się odpowiednio przygotować. Do wykonywania konkretnych ewolucji trzeba się przygotować. Osoba, która chce się nauczyć salta w tył, my nie będziemy uczyć osobę, tak jak już wcześniej wspominałem, po prostu ucząc salta w tył, tylko my będziemy przechodzili z nią całą metodyczną drogę, gdzie on w trakcie tej całej metodycznej drogi zdobędzie takie kompetencje ruchowe i wzmocni swoje ciało na tyle, żeby dać radę zrobić to bezpiecznie.
Dobra, jeszcze wiesz, teraz zasuwa mi się trochę takie pytanie, bo w tej chwili gimnastyka, znowu patrząc moimi oczami, przeżywa renesans. To jest trochę odrodzenie, że widzę znowu dostępność do tych obiektów, trenerzy nowego pokolenia, te media społecznościowe, które pokazują też taką efektywność zasięgu ręki tej gimnastyki, mam wrażenie, popularyzują to i to zainteresowanie wydaje mi się, że wzrasta. To będzie pierwsze pytanie do ciebie. A moje drugie pytanie, z tą gimnastyką jest tak, że ona stała się pożywką dla wielu innych sportów, nawet nie chcę mówić dyscyplin sportowych, ale pojawiły się jakieś po prostu te triki na planszach, taki bardziej taki freestyle. Pojawiły się też takie rzeczy bardziej na przyrządach, ale też typu kalistenika, gdzieś tam street workout. To są takie pochodne, nie? Które gdzieś wypłynęły z gimnastyki. Jak się na to zapatrujesz? Najpierw od popularyzacji
zacznijmy. Okej, czy pytasz o to, czy gimnastyka stała się bardziej popularna? Jeżeli chodzi o taką generalną populację, to tak, to na pewno tak. Jeżeli chodzi o środowisko wyczynu, nie powiedziałbym, żeby nagle był jakiś boom, takie, że więcej dzieciaków się zgłasza. Ja bym nawet powiedział, że tych dzieciaków zgłasza się troszeczkę mniej do gimnastyki ze względu na to, że teraz jest dużo więcej opcji. Jest kilka powodów, które odpycha dzieci od gimnastyki, a pcha w kierunku innych dyscyplin sportowych. Ale gimnastyka stała się popularna bardzo w środowisku ogólnym, takim jak świat crossfit, takich jak osoby aktywne.
Fizycznie, które chcą po prostu złapać sobie jakieś dodatkowe skille, nie?
Tak, jeżeli mówimy o środowisku wyczynowym, nie powiedziałbym, żeby to był jakiś...
Czyli cały czas dla elit.
Tak.
A generalna populacja jest cierpliwa w tej gimnastyce? Ja jestem niecierpliwy. I dla mnie takie czasami przesadne regresowanie albo no, ten ciąg taki nauczania potrafi być nudny, nie? Czasami ja nie jestem cierpliwy. Teraz pytanie, jak to jest z generalną populacją? Czy oni są cierpliwi? Czy oni akceptują te wszystkie stopniowe progresje? Czy jednak oni trochę oczekują, że przyjdą do ciebie, ty ich chwycisz za gacie, skacz do tyłu i będziesz im te nogi przerzucał? I salto robili.
Jest coś takiego, że ktoś przyjdzie na trening, na zajęcie, mówi, ja chcę robić salto, nie? Salto chcę robić i już. Ty tylko chcesz go metodycznie gdzieś przeprowadzić przez tą drogę, a on mówi, nie, ja chcę robić salto i już. No jak
a ty nie chciałeś, jak zaczynałeś?
Jak zaczynałeś zaczynałem, nie myślałem o tym. Ja miałem 5-6 lat i nie przypomnę sobie, co ja wtedy myślałem. Dla mnie to była jedna wielka przygoda. Jeżeli chodzi o to, co mówisz, że dla takich osób jak ty, które są niecierpliwie, wszystko zależy od tego, jak to metodycznie sprzedasz. Bo generalnie istnieją dwa takie modele nauczania gimnastyki. Mówimy o takim modelu globalnym, gdzie po prostu robisz salto, nauczasz się salta saltem, czyli robisz ilość poprzez właśnie tam sekurację, przerzuty.
Obecny.
To ja. Tak. To ja. To jest jeden model.
Teraz to zacząłem zmieniać dopiero, nie? Przy 40.
Ale drugi model jest taki, ja to sobie nazywam takie puzzle gimnastyczne, czyli cały ten element rozbijasz na puzzle i każdy puzzle zbierasz puzzle do puzzla i budujesz jakiś pełen obraz. Jedna i druga metodyka ma swoje plusy i minusy. Metodyka taka globalna jest bardzo, bardzo dobra w miejscu, w środowisku, które ma większą liczbę i w momencie, gdy te osoby są predysponowane. Znamy takie osoby, które są takimi harpaganami i mimo, że nie trenowały gimnastyki, one jakby mają ten dryk, nie? Więc na pewno takich osób, które są predysponowane, taki model globalny gdzieś ma swoje uzasadnienie. Ten model taki budowania puzli gimnastycznych jest na pewno dużym plusem, jeżeli chodzi o takie osoby, które mają ten mniejszy poziom zaawansowania, ale wydaje mi się, że jest kwestia sprzedania tego. Ja prowadząc zajęcia przez tyle lat staram się te modele mieszać, nie? Czyli staram się osobę przeprowadzić przez pewne etapy jakby niezbędne, ale daję też jej, czy na jednostce, czy w jakimś okresie coś, czego na przykład ty byś potrzebował, nie? Więc jeżeli ty byś do mnie przyszedł na trening, to ja bym ci nie dał od razu zrobić tego, co ty chcesz. Ja bym cię przeprowadził metodycznie na tyle, ile byś mi dał, bo moim zadaniem jako trenera jest sprzedać tobie gimnastykę, nie? W taki sposób, żebyś ty mi na ten trening wrócił. No. Bądź ty, żebyś mi ten trening podtrzymał, bo ja nie mogę starać się jako trener sprzedać tylko i wyłącznie mojej wersji. Ja muszę zrobić to, co ja chcę, ale ja muszę też tobie dać to, czego ty oczekujesz po to, żebyś ty mi przyszedł następny raz. Bo jak ty mi przyjdziesz następny raz, to my mamy kolejną szansę do tego, żeby dane rzeczy przetrenować. Więc ten na jednostce treningowej ten stosunek tych rzeczy podstawowych, bazowych do tych już docelowych na pewno będzie się przeplatał i będzie dopasowany do osoby, z którą pracujesz. I nie ma jakichś określonych procentów, to jest płynne i to jest bardziej wyczucie tego.
Art of coaching.
Tak, to jest coś, co nie jest pisane, a po prostu się czuje, nie? Więc często zdarza się tak, że trenerzy pracujący tylko i wyłącznie w wyczynie z zawodnikami od zawsze nie potrafią nauczać osób z generalnej populacji, bo oni chcą pokazać świat gimnastyki taki, jaki robili od zawsze, czyli
sportowy,
czyli krok po kroku, nie ma tego elementu fanu, nie ma elementu zabawy, nie? To ma krótkie nogi, bo takie osoby przychodzą, chcą coś zrobić. Wiadomo, że nie możemy im pozwolić wszystkiego tego, co chcą zrobić, no ale musimy im dać ten fan, musimy im pozwolić coś spróbować. Nawet jeżeli my mamy tą osobę do góry na drążku wnieść, nie? Tak mówię, że tę windę robię, czyli kogoś tam wnoszę i robi sobie muscle up, ale go tam wnoszę, to on już jest po prostu zajarany.
On już czegoś doświadcza, on już czegoś doświadcza,
więc to jest kwestia tego, jak żonglujemy tymi narzędziami, nie? I ja zawsze dążę do tego, żeby w bezpiecznych oczywiście warunkach osoby próbowały jak najwięcej w odpowiednim momencie, nie? Po to między innymi, jak spróbują danego ćwiczenia, czy to będzie, nie wiem, muscle up, tak, czy salto w tył, to ja potem mogę im wytłumaczyć, zobaczcie, te ćwiczenia początkowe my robimy po to i po to, a ktoś mówi mi później, dobra Adrian, ale ty te salto zrobiłeś za mnie, nie? To jest twoja robota, nie? Ja mówię, dobrze, ale my robimy to po to, żebyś ty wiedział, po co my robimy te rzeczy wcześniej, nie? Po to, żebyś ty wiedział, do czego dążymy, w bezpiecznych warunkach. Oczywiście ja jako trener muszę być odpowiedzialny za osoby, które przychodzą do mnie. Ja nie pozwolę, żeby coś działo się niebezpiecznego, żeby coś nie było zabezpieczone, ale no, staram się jak najczęściej pchać osoby do tego, żeby one te rzeczy próbowały, nie? W bezpiecznych, bezpiecznych warunkach. I to gdzieś na przestrzeni lat widzę, że robi robotę. te osoby są bardziej zachęcone, bardziej zmotywowane do tego, żeby przychodzić na zajęcia, nie? Bo z problemem z zawodnikami nie ma, bo zawodnik przechodzi zupełnie inną drogę metodyczną.
No dobra, a ja widzę taki kolejny problem. Może to nie jest problem. Taka monotonia treningowa, wypalenie. W mojej ocenie wydaje się, że to jest bardzo satysfakcjonujący sport, no bo jednak uczysz się nowych elementów, czyli masz tą gratyfikację, nie? Że tu uczenić tych skilli, te elementy koordynacyjne, że coś ci wyszło, nagle poczułeś nowy ruch, jest takie bardzo budujące. I wydaje mi się, że no z mojej perspektywy takie znużenie treningiem raczej no nie powinno występować. A jak to jest w praktyce? No bo z tym wiekiem to się nieźle przestrzeliłem.
Na pewno jest wypalenie i to wypalenie często wiąże się z metodyką prowadzenia treningu, czyli ja bym tego nie nawiązywał do jakby dyscypliny, jako że gimnastyka jest nudna w trenowaniu, bo nie jest nudna, tak jak ty mówisz ze swojej perspektywy, że tych rzeczy jest naprawdę wiele i tak naprawdę co chwilę możemy uczyć się nowych rzeczy, ale jest to kwestia raczej prowadzenia treningu i otoczki, która jest wokół treningu stworzona, nie? Czyli brak takiego szukania motywacji, brak fanu, nie? Generalnie gimnastyka, zwłaszcza w Polsce, no nie umiem znaleźć innego słowa, ale jest taka no, dosyć smutna, nie? No. Jest dosyć smutna i jak się widzi generalnie gdzieś tam zawodników na sali czy na zawodach, to oni, masz wrażenie patrząc z boku, że oni wcale nie są szczęśliwi z tego powodu, że to trenują.
No,
I to się wydaje śmieszne, nie, ale to generalnie jest, no jest rzecz, która jest bardzo do poprawy. Nie? I nie tak dawno, bo dzisiaj miałem na treningu rozmowę ze swoimi zawodnikami w momencie, w którym mi coś nie szło. Ja po prostu dorosłe chłopy zrobiłem im zbiórkę i powiedziałem im, że oni nie mogą biczować się za to, że coś im nie wyszło. Nie? I generalnie jest tak że też w środowisku niestety, że ja oczywiście też mówię o takim ogólnym obrazie, że często jest tak, że osoby, które jak coś ci nie wyjdzie, to ty nie tracisz na wartości jakby gimnastycznej, ale też tracisz jako człowiek, nie, że wartość człowieka jest oceniana poprzez to, jaki poziom sportowy reprezentujesz. Nie?
Ale to w sporcie no, potrafi być czasami straszne, nie? Że sportowcy definiują się tylko i wyłącznie przez pryzmat sportu jako ludzie. Ich sport, ich kariera jest wszystkim. Oni to tracą z jakiegoś powodu i się dzieją trochę takie dramaty ludzkie.
No się dzieją tak, na pewno dramaty ludzkie, o których my nie słyszymy, albo słyszymy później, albo w momencie, w którym jest za późno, albo z biografii, czy gdzieś tam z wywiadów. No ale to tu po części jesteśmy winni tak naprawdę wszyscy jako środowisko, bo ja jako trener, mimo że inaczej staram się prowadzić szkolenia, to jestem odpowiedzialny, bo jestem w środowisku i też mam jakiś wymierny wpływ na to, co się dzieje. I to między innymi jest taka rzecz, która jest naprawdę mega kontrastowa do Stanów Zjednoczonych, gdzie tam wszystko jest w drugą stronę. Tam
wszystko jest show.
Wszystko jest show. Wszystko jest show, fake it, make it, czyli klasyczne amerykańskie powiedzenie, ale to w niektórych aspektach w sporcie się naprawdę sprawdza. Dam ci prosty przykład. Byłem na zawodach gimnastycznych, wchodzę na salę gimnastyczną tam w Stanach Zjednoczonych i patrzę i mówię, kurczę, no co tutaj się dzieje? Co oni tutaj ćwiczą? To jest słaby poziom, co oni się cieszą? A tam rodzice skaczą, klaszczą, trenerzy, piątki, w ogóle atmosfera jest taka, nie? I ty sobie wtedy uzmysłasz, kurczę, nie? Ta gimnastyka jest fajna, nie? To nie jest tak, pójdziesz na polskie zawody, tutaj no to taki klasyczny świerszcz, nie? W tle jest i tak naprawdę sam gdzieś jakby miał usiąść na trybuny i oglądać jak tak, te zawody, to by...
To traci na efektywności, nie?
To traci na efektywność. Wiele czynników jest wpływających na to. Ta otoczka jakby marketingowa, sama formuła zawodów może, ale sama ta otoczka, jeżeli chodzi o tą radość, nie? O to, że my się cieszymy z tego, że my trenujemy, że mamy tak naprawdę przywilej, bo gimnastyka jest sportem, wiemy, niszowym, nie? I tak naprawdę osoby, które są w tej gimnastyce i lubią tę gimnastykę, są
uprzywilejowani,
tak, są swego rodzaju taką elitą, nie? Bo ty jesteś osobą i pasjonatem, który pewnie jak gdzieś tam cofnąłbyś się w czasie, to może byś chciał spróbować na tej drogi gimnastycznej, ale no już jest jakby trochę za późno, jeżeli chodzi o tą drogę taką czysto zawodową, żeby startować w zawodach i rywalizować, nie? Ale stworzenie takiej pozytywnej otoczki, taki pozytywny feedback na pewno jest nam potrzebny i na pewno jest to lekcja do odrobienia.
Adrianie, druga moja część tego pytania była odnośnie kalisteniki, street workoutu, no czy tego trickingu nazwijmy, tak? No bo tak to się nazywa. Jak to się w ogóle wzięło? Na ile ty w ogóle tych ludzi widzisz? Na ile oni się w ogóle z gimnastykami kontaktują? Czy to jest w ogóle jakiś totalny odłam, który w ogóle jakby no, czerpie z gimnastyki albo coś... Wiesz, kiedyś miałem wrażenie, że to jest trochę taka nieudolna gimnastyka, nie? Bo kiedyś tak było, czyli oni nie potrafili nie wiadomo czego kręcić. Ale teraz jak patrzę czasami na to nowe pokolenie tych chłopaków, co oni tam wykręcają, to ja mówię wow, nie?
Miałem na początku ten sam stosunek co ty i wydaje mi się, że tak naprawdę całe środowisko gimnastyczne miało taki sam stosunek do tego typu aktywności fizycznej jak tricking, jak kalistenika, jak street workout. Ale tak naprawdę to wszystko, my nie jesteśmy jedną społecznością, na pewno nie trenujemy razem, ale na pewno wszystko to, co pomaga rozpromować tego typu aktywność fizyczną, dla mnie jest jak najbardziej na plus. I uwierz mi, że osoby trenujące street workout, kalistenikę, one często są bardziej świadome, jeżeli chodzi o taką wiedzę czysto treningową, niż osoby, które w tej profesjonalnej gimnastyce siedzą, nie? Więc często właśnie to działa w drugą stronę, że te osoby właśnie z tego zewnętrznego świata street workoutu, kalisteniki, one za dużo tej wiedzy próbują przemycić i bardzo często zdarzało mi się na pierwsze szkolenia, które prowadziłem, że przychodziła jakaś osoba właśnie z takiego świata i tłumaczyłem jakiś element gimnastyczny i ona pytała od razu, a łopatka w depresji czy w agresji, nie? Czy do przodu czy do tyłu, nie? A jak stanie na rękach, to tak czy tak? To były takie pytania, które była zasadność, żeby je zadać, ale patrzyły na kontekst ruchu poprzez pracę mięśniową i konkretne jakieś takie...
Czy struktury lokalnie, czy, tak, czy na strukturę... coś, co jest globalnie i istotne, tak, one lokalnie
tak,
patrzyli.
Tak, tak. Więc ta świadomość treningowa naprawdę tych osób jest taka, że czasem jest to wielkie, wielkie wow, nie? I często jest tak, że my od tych osób moglibyśmy się jako trenerzy, jako osoby w tym profesjonalnym sporcie, w tym wyczynie, w gimnastyce sportowej, moglibyśmy się od nich sporo nauczyć, więc często jest tak, że zwłaszcza starsze pokolenie trenerów psioczy na to, o, co to za sztuka cyrkowa, co to jest, jakieś tam kuglarze, nie? Takie się nazywało osoby, które właśnie wchodziły na AWF po godzinach gdzieś tam i skakały. Tak, te triki robiły. Starsze pokolenie trenerów nazywało ich kuglarzami.
Ale przyznaj, że oni wykręcają naprawdę niezłe rzeczy niektórzy, nie? Jak ja tam patrzę, jak oni się wchodzą w niektóre te elementy akrobacyjne, jak oni się do tego, jaką sekwencję robią, to mówię, dobra, ja tylko wiesz, przestaję, już nawet nie z której nogi się wybił czasami tam, nie? Genialne rzeczy potrafią
robić. Nie, to jak najbardziej. No, ja też wychodzę z tego założenia, że i widzę, tak, co się dzieje i widzę, co oni robią i naprawdę często jest tak, że te osoby robią dużo trudniejsze rzeczy niż osoby, które całe życie spędzają w gimnastyce. Jeżeli chodzi nawet o elementy akrobatyczne, to one robią często więcej. Wiadomo, że ta forma jakby jest nie taka...
Nie, krzywo prosto byle ostro, krzywo, nie?
Tak, tak. Dokładnie tak, jak mówisz, ale jest, ale jakby jeżeli chodzi o sam zakres trudności, to często on jest dużo, dużo większy niż te osoby, ale te osoby przede wszystkim wyróżniają się takim charakterem tym, że one chcą. To profesjonalny sport jest często taki szablonowy, a te osoby...
Tam jest ten fan właśnie. Zobacz, wiesz, co mi się teraz przypomniało, jak tam są nawet jakieś, nawet nie zawody, ale czasami takie po prostu sesje, nie? Takie open gymy, gdzieś tam spotykają, tam jeden drugiego skanduje, wybiegają na matę, gratulują komuś, że tam pół obrotu więcej zrobił, nie? Od drugiego i jest euforia, nie?
To jest euforia i to jest coś, co napędza i to jest coś też, co odstrasza od gimnastyki, a zachęca właśnie...
Tam jest ten świerszcz.
Tam jest ten świerszcz, a tam tego świerszcza nie ma i tam są przede wszystkim pozytywne emocje, nie? I tam jest paka, ekipa. Wiadomo, że tego rodzaju aktywność fizyczna jest łatwiej dostępna, bo tak naprawdę w parkach czy gdzieś na powietrzu więcej pojawia się tych drążków, więcej pojawia się tych placów i więcej pojawia się takich miejsc, które są przeznaczone właśnie do street workoutu czy kalisteniki, więc mają dużo większe pole do popisu, łatwiej jest to dostępne i przede wszystkim mniej kosztowne, ale no, jest to rzecz, którą my jako profesjonalny sport na to troszeczkę psioczymy, a powinniśmy się w niektórych aspektach od nich uczyć, nie? Tego fanu, tego zbudowania tej otoczki i często nawet profesjonalnego podejścia do własnego ciała, do całej otoczki wokół treningu, nie?
Powiedz mi, z gimnastyki w Polsce można wyżyć? Ja nie mówię o tej sportowej, bo myślę, że tutaj no, nie będzie nigdy w taki sposób imponujący taka zawodnicza gimnastyka. No chociażby na sponsorów, tak? Na te rzeczy, które na to, jak to jest rozpoznawalna dyscyplina, ile osób przychodzi, no z tego się kalkuluje gdzieś ten przychód potencjalny. Natomiast jako trener w dzisiejszych czasach to chyba jest okej, nie? No bo mają ci trenerzy co robić. Ty przecież od rana do wieczora to masz co robić.
Tak, uważam, że generalnie opinia jest taka, że z gimnastyki się nie wyżyje. Generalnie w środowisku gimnastycznym jest taka opinia, że z gimnastyki się nie wyżyje. Totalnie się z nią nie zgadzam. Moje zdanie jest takie, że kto z gimnastyki nie potrafi zarobić odpowiednich pieniędzy, ten po prostu nie chce tego robić ze względów takich, że albo jest mu po prostu wygodnie robić to, co robi, albo po prostu nie ma ambicji, więc jakby możliwości są nieograniczone i totalnie się z tym nie zgadzam, że z gimnastyki nie można zarobić pieniędzy. Nie? Mhm.
Dokąd zmierza polska gimnastyka? Będzie lepiej czy gorzej? Jaki jest kierunek? Jestem ciekaw, bo wiesz, bo jak patrzę na przykład na takie Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, to opinia środowiska jest no raczej słaba. Wiele się zarzuca temu środowisku. A jak to wygląda u was? No bo to też jest takie niszowe.
Tutaj chętnie na to pytanie odpowiedziałbym pomidor.
Pomidor. Okay, dobra, czyli...
Nie chciałbym też wchodzić w jakąś taką sferę polityczną, bo wydaje mi się, że na pewno nikomu to nie wyjdzie na korzyść. Jeżeli chodzi o wizję, w którym kierunku idzie polska gimnastyka, szczerze mówiąc, nie wiem. I w tym momencie życia, w którym jestem, dużo większą wagę dla nas tutaj w Katowicach ma to, co my zrobimy na naszym podwórku, w jaki sposób my będziemy budować swój klub, gimnastykę, całą otoczkę wokół tego, niż to, w jaki sposób będzie to funkcjonowało na skalę całego kraju. Nie? Więc my wychodzimy z założenia teraz, że my musimy się skupić na sobie, bo często jest tak, że właśnie winę się zwala na związek, na to, że jest źle, że tu nie ma i tego, i tamtego. To też nie jest tak, że nic nie jest czarno-białe. Często osoby jakby ze środowiska gimnastycznego psioczą właśnie na całą tą organizację, na to wszystko, co jest z góry, a nie zwracają uwagi na to, co jest u nich na podwórku, nie? Czyli patrzą na to, kto czego nie robi u góry, a sami w swojej pracy nie.
Na przykład idzie z dołu.
A przykład idzie z dołu i jeżeli nie zadbasz o swoje podwórko, no to ten puzzle całej układanki gdzieś już
będzie... Odgórnie nikt za ciebie tego nie zrobi, nie?
No tak, no tutaj jedyne co mogę powiedzieć to po prostu tak jak metodyka gimnastyki gdzieś mówi o tym, że jakby metodyka, którą ja prowadzę, czyli budujemy puzzle po puzzlu, no to ja bym chciał ten puzzle skupić się na tym swoim puzzlu, czyli na tym puzzlu, który chcemy zbudować tutaj w Katowicach, nie? Mhm.
Jaka jest w ogóle historia tego EWGIM-u? Bo jestem ciekaw, bo to jest trochę takie, dla mnie to było zaskoczenie, że jest miejski basen i obok tego otwarta jest salka gimnastyczna i to profesjonalna, świetnie wyposażona. I to jest miejski obiekt, prawda?
Tak, historia EWGIM-u wychodzi poza ramy funkcjonowania tego basenu, bo tak naprawdę pierwotnie baza EWGIM-u była w innym miejscu. Mhm. EWGIM funkcjonuje w dwóch lokalizacjach, głównie na AWF-ie. Mhm. Prowadzone są treningi i tam przy basenie Brynów na sali gimnastycznej. Mhm. Tutaj, jeżeli chodzi o takie szczegóły, tutaj trzeba by było, wydaje mi się, dopytać Michała, szefa EWGIM, założyciela EWGIM, jeżeli chodzi o takie aspekty czysto organizacyjne, ale sama lokalizacja sali gimnastycznej połączona z basenem już daje swego rodzaju taką reklamę, no bo my patrzymy na basen, na pływalnię, a basen nas widzi i często zdarza się, mimo że ciężko mi jest powiedzieć po tak naprawdę miesiącu czasu na miejscu, jak to wygląda, ale z opinii trenerów, z wypowiedzi jest często tak, że osoby po prostu idą popływać nie i zobaczą, a co tam się dzieje na tej sali i potem mimo wszystko pójdą spytać się, a co to za zajęcia, gdzie, a co, jak, więc na pewno sama lokalizacja sali gimnastycznej przy basenie działa jak najbardziej na plus.
Jakiego macie najmłodszego i najstarszego gimnastyka? Amatora takiego, wiesz, no wiem, że dzieciaki, jaki jest najmłodszy dzieciak, taki, którego można coś tam szkolić i uczyć, tak, a niektóry przychodzić tylko pobawić.
Jeżeli chodzi o takie już ukierunkowane szkolenie, to myślę, że takim wiekiem, od którego się zaczyna, to jest tak 5-6 lat, nie?
Okay.
Od 5-6 lat to już można gdzieś tam uczestniczyć w zajęciach grup, takie, która różni się od takich zajęć czysto rekreacyjnych i to też nie różni się jakoś tam drastycznie, no bo to też nie jest wiek, żeby rozpoczynać już takie specjalistyczne, mocno ukierunkowane szkolenie gimnastyczne, ale na pewno zajęcia już w tym 5-6 lat są stworzone grupy, które już będą chciały docelowo pchać w kierunku tego wyczynu. Nie?
A najstarszy?
Najstarszy zawodnikiem obecnie w klubie jest Sebastian Gawroński. I on, teraz żeby mnie skłamał, Sebastian ma 26 lat.
A taka generalna populacja, która przychodzi tam potrenować, też są takie grupy dla starszych?
Tak, są zajęcia dla dorosłych.
To jakie jest dla dorosłych?
Jak jest dla dorosłych?
Byłbym najstarszy?
Czy byś był najstarszy? Myślę, że nie. Nie? Myślę, że nie.
Są po 40?
Myślę, że tak. No nikogo super. Tam... Jeszcze dowodów nie zdarzyło nam się sprawdzać, ale myślę, że tak. Ja osobiście pracując w Gdańsku też prowadziłem zajęcia dla dorosłych i całkiem sporą grupę udało mi się zebrać i miałem osoby starsze, nie? Okay. Niż 40 lat i które naprawdę sobie bardzo dobrze radziły.
No, ja tak tendencyjnie pytam, bo wiesz, wielu teraz moich znajomych się za to wzięło. Zresztą mój serdeczny kolega Kuba Liberski, ortopeda, traumatolog, który też się wkręcił w różnego rodzaju tam elementy gimnastyczne i idzie mu to, tak? On się uczy od tego, no, od podstaw. Zresztą są też inni. Profesor Ficek, jeszcze starszy od Kuby i też te elementy gimnastyczne przyswaja i robi to z wielką pasją, więc fajnie, że ta gimnastyka może być też dla osób starszych.
Jest dla osób starszych i możesz sam przyjść przekonać się. Zajęcia na EwoGym mamy codziennie oprócz soboty o godzinie 20, więc tak naprawdę każdego chętnego spróbowania swoich sił w gimnastyce zapraszamy. Na pewno pokażemy, że gimnastyka nie jest taka straszna, nie? I jest dostępna tak naprawdę dla wszystkich osób na tak naprawdę różnym poziomie zaawansowania. Więc tych zajęć dla osób dorosłych, bo generalnie zajęcia nazywają się gimnastyka dla dorosłych, nie? Tych zajęć pojawia się dużo więcej, co jest bardzo, bardzo na wszystkim to działa tylko na plus.
Adrianie, no ja zadałem kilka nurtujących mnie pytań. Odpowiedzi były czasem zaskakujące, jak ten wiek gimnastyczki, 47 lat i to, że to się wydłuża.
No wiadomo, że to jest też element, ale generalnie...
Wiesz, dla mnie to generalnie było tak, że ten 26-latek, o którym wspomniałeś, no to dla mnie to już jest taki konkret senior i to już bliżej niż dalej do końca kariery ma, nie? A to tak się naprawdę okazuje, że on jeszcze pik formie może być przed nim zdecydowanie.
Generalnie tak. U mężczyzn tym bardziej ten wiek się wydłuża i widać to na zawodach rang mistrzowskich. Mhm.
A gimnastyka pod kątem trudności tych ewolucji, czyli przejdźmy jeszcze do tego takiego high performance, rozwija się, robią coraz trudniejsze elementy? Jeszcze wymyślają? Czy wiesz, ja też widziałem, że niektóre są zbanowane elementy, nie?
Tak, niektóre z elementy są zakazane ze względu na niebezpieczeństwo i bezpośrednie skutki w przypadku złego wykonania danej ewolucji. Wiadomo, że ta dynamika powstawania tych elementów nie jest taka bardzo...
Bo kiedyś, nie? Kiedyś to było takie, że puf.
Nie było, bo kiedyś, ale jest to też bezpośrednio związane z technologią i ze sprzętem, no, z rodzajem sprzętu. Kiedyś ćwiczenia wolne to była tak naprawdę rozłożony dywan, potem był dywan ze sprężynami, a teraz jest plansza, która no, wybija trzy razy mocniej niż kiedyś. Tak samo jeżeli chodzi o stół gimnastyczny czy drążek. Nie, ten sprzęt jest jakby jest udoskonalany, technologia tego przyrządów gimnastycznych jest udoskonalana, czyli te przyrządy pracują lepiej i można po prostu więcej.
Ja pamiętam, jak zrobił, to było 2,5 w przód, nie, Blanik?
Tak.
Nie? To tak. Było, i to było wow, nie? On to zrobił a teraz to skacze chyba większość, nie?
No i tak i nie, a jeżeli chodzi akurat o skok, to
a jakby... na poziomie Mistrzostw Świata to jest taki, to już są trudniejsze, nie? Bo tam już dodają, chyba jest półobrotu.
Półobrotu, tak. No. Są trudniejsze oczywiście. Wiadomo, że na przestrzeni tych lat jakby sama budowa stołu też się zmieniła, czyli te stoły są bardziej dynamiczne. Odskocznie też są dużo lepsze, więc po prostu zawodnicy są w stanie więcej wyciągnąć, nie? Z tego wszystkiego. I teraz tak naprawdę też możemy dojść do momentu, w którym federacja gimnastyczna bądź osoby, które będą za to odpowiedzialne, będą chciały jeszcze popchnąć gimnastykę w kierunku popularyzacji, podniosą drążek o 10 cm i zaczną zawodnicy robić tam, gdzie robili jedno salto, zaczną robić dwa, tam, gdzie robili dwa, zaczną robić trzy, po to, żeby było jeszcze bardziej widowiskowe. Nie?
A potem jak przegną, to znowu sprawdzą, a tego nie możecie robić, bo jednak a czasem, przeginacie. A,
tak, no czasem no, tak też może być, no wiadomo, że nie wiemy, co będzie dalej, ale generalnie przepisy gimnastyki zmieniają się raz na 4 lata i często jest tak, że te przepisy zmieniają się ze względów takich widowiskowych, nie? Czyli są jakieś wymagania, które zawodnicy muszą spełniać, wykonując swoje układy na ćwiczeniach wolnych na przykład, gdzie Międzynarodowa Federacja Gimnastyki dążyła do tego, żeby te układy były bardziej atrakcyjne, żeby było więcej salt kręconych, a nie obrotów, bo obroty dla...
Nikt tego nie policzy, czy tam są dwa czy trzy, to oni
tak,
nie wiedzą.
Coś się kręci, okej, staną na nogi, nie? A jak już widzimy podwójne salta, no to już widzimy, o wow, nie? Tam było trzy czy cztery, nie? A to były dwa, nie? Więc też przepisy generalnie często mają założenie takie, żeby tą gimnastykę pokazać bardziej efektowną, nie? Żeby nie była monotonna, żeby była bardziej jakby dostępna dla osób.
A zawodnicy odbierają korzystnie czy nie? No bo wiesz, czy ich to limituje, czy czują, że kurczę, zmienili te przepisy i znowu coś nie tak?
Nie, no wydaje mi się, że to jest takie coś, na co nie ma wpływu i raczej się z tym nie dyskutuje i po prostu tak jak teraz wiemy, że są jakieś przesłanki o tym, że przepisy po Paryżu w następnym cyklu olimpijskim się zmienią, to już jest teraz w trakcie treningów, już są gdzieś tam układane plany po to, żeby przygotować się pod nowe przepisy, więc nie wydaje mi się, że podchodzi do tego się negatywnie, że próbuje się z tym walczyć, tylko bardziej się podporządkowuje zasadom. Tak sport. Jest i tak będzie, no i ktoś narzuca zasady i tych zasad trzeba przestrzegać. Nie?
To jest trochę jak z Formuły 1, nie? Są jakieś przepisy, jak mają być zbudowany bolid, no i wszyscy budują tak, jakie są przepisy, nie?
I
w ramach tych przepisów próbują mieć najlepszy bolid.
I koniec i kropka. I tak samo jak ktoś wiadomo, że jeżeli przepisy się zmienią i te przepisy nie będą sprzyjać danej osoby, to ta osoba będzie miała jakiś tam wewnętrzny bunt, nie? Bo będzie musiała rozpocząć jakąś tam nową drogę, będzie musiała się nauczyć nowych elementów, stworzyć jakiś nowy układ, totalnie nowy układ, ale to nie wydaje mi się, żeby to było odbierane źle, bardziej jako takie wyzwanie, no i rzecz taka, która jest i już.
Jakie są teraz trzy największe potęgi gimnastyczne w skali świata?
No na pewno Japonia, na pewno były, tak, Rosja. Jeżeli mówimy o tej rywalizacji międzynarodowej, to była Rosja, była Japonia i były Chiny, nie?
Mhm. A Stany Zjednoczone?
Stany Zjednoczone są gdzieś właśnie takie trzecie.
No, bo tam była ta czarnoskóra zawodniczka, nie? Co tak
wymiatała.
Banks.
Tak, no. Tak. No, dalej wymiata, bo wróciła do rywalizacji i dalej wymiata. No jeżeli mówimy o gimnastykę mężczyzn, jeżeli mówimy o gimnastykę kobiet, no to tam do Stanów Zjednoczonych to nie ma raczej podjazdu. Drugie miejsce to Rosja, Chiny, może Wielka Brytania, tego typu kraje. No jeżeli chodzi o gimnastykę kobiet, no Stany Zjednoczone tam no są zawsze poziom wyżej, nie? Ale też popularność gimnastyki w Stanach Zjednoczonych jest, no ciężko to sobie wyobrazić, nie? Jak popularna jest tam gimnastyka wśród kobiet.
I tam też jest wiele takich, wiesz, tam na przykład na uniwersytetach, to te osoby, które czasami nawet nie idą w stronę tej gimnastyki, to jeszcze jest te cheerleaderki, nie? Co dopingują i tam też są te układy, tym cheering, nie? To się nazywa. Tak, te układy są takie, że to też są elementy gimnastyczne, nie?
No jak najbardziej. No Stany Zjednoczone są na tyle jeszcze specyficzne, że tam celem, na przykład wchodząc do sportu zawodowego, dla 90% osób wchodzących w sport zawodowy, w młodszym wieku, w sport wyczynowy, to jest to, żeby pójść na college, nie? Żeby dostać się do college'u. Mamy jednego reprezentanta teraz na college'u w Penn State, Kacper, czyli zawodnik trenera Michała, właśnie z Evogim, wychowanek Evogim. On teraz trenuje, studiuje na uniwersytecie w Penn State, startuje w zawodach w lidze amerykańskiej. No i to często jest dla nich takie marzenie, nie? Żeby przejść przez sport zawodowy po to, żeby dostać się na studia. Wiadomo, że studia są tam
grubo płatne.
No, grubo płatne i sport można to zrobić na trzy sposoby. Albo mieć bogatych rodziców, albo cztery sposoby. Albo można mieć bogatych rodziców, albo można wziąć kredyt, albo można się wybić naukowo, albo można się wybić sportowo, nie? Więc są cztery drogi. Wiadomo, że na te dwie drogi, gdzie możemy się albo iść w stronę edukacji, albo w stronę sportu, to mamy bezpośredni wpływ na... Możemy to starać się sami poprowadzić, nie? Więc tam jest głównym celem sportu, patrzę pod kątem gimnastyki, jest to, żeby tam dostać się na college, nie?
Duża jest konkurencja w Stanach?
Jeżeli chodzi o gimnastykę?
No, czy taka rywalizacja, żeby właśnie się dostać, że tam jest jednak nie tylko dużo osób, że to trenuje, tylko dużo chce to robić na takim poziomie, żeby to był wyczynowy.
Tak, jest tak. Jest. Gimnastyka jest popularna, jest powszechna, tak jak tutaj dla nas gimnastyka jest takim sportem niszowym, tam wśród kobiet gimnastyka, no w każdym mniejszym mieście masz salę gimnastyczną, kogo nie spytasz, rozmawiając z osobami z różnych tam środowisk, to zawsze ktoś z rodziny trenuje gimnastykę, nie? Mając córkę obowiązkowo na gimnastykę, to jest taki must have, nie? Okay. Więc jakby sama ta ilość...
Robi robotę.
Robi robotę.
W Chinach.
Tak, no w Chinach to wiadomo, że też jest troszeczkę inna droga, bo tam sport też jest szansą na to, żeby wyrwać się z jakichś tam, stworzyć sobie lepsze warunki do życia, nie?
Tak jest.
Też między innymi, ale no tam też jest podejście takie masowe, tak? Wrzucamy 1000 dzieciaków, najlepsza dziesiątka wyjdzie, przetrwa i są mistrzami, są bestiami, więc...
To prawda. Mam jeden plan treningowy, ci, którzy przetrwają, wygrają.
Ale to tak jest. No i to jest, no to też jest taka stara szkoła, nie? Stara szkoła.
Tam jest bardzo stara szkoła. Wiesz, ja akurat ostatnio mieliśmy możliwość z moim serdecznym kumplem Tomkiem Gomorysem być właśnie w Chinach i zobaczyć, jak wygląda ta myśl szkoleniowa tam i usłyszeć nie tylko od osób, które gdzieś tam trenują i zajmują się, tylko od obcokrajowców, którzy związani są z tymi projektami, którzy dużo bardziej szczerze o tym mówią. No to nie, to tam jakby ta myśl szkoleniowa jest archaiczna, dostęp do sprzętu jest, którego czasami nawet no, nie potrafią odpowiednio obsłużyć, brakuje im tych kompetencji, no i raczej tutaj statystyka i ta masa robi robotę, nie? Tu nie ma wirtuozerii jakiejś treningowej. Pewnie są jakieś, bo znowu, żeby nie zdeprecjonować, na pewno są jakieś tam zajawkowicze talenty, które są dobrze prowadzone i przez dobrych trenerów, ale co do zasady to jednak ta masa tam robi robotę.
No tak i... Tego typu szkoła ma tylko rację bytu w momencie, gdy jest masa. W momencie, gdy nie ma tej masy, no ta szkoła nie ma racji bytu.
Musi być jakość.
Jeżeli prowadzisz starą szkołę, to ta stara szkoła doprowadza do takiej selekcji naturalnej, nie? Tylko, że ta selekcja naturalna potrzebuje też liczebności po to, żeby faktycznie ktoś został, a nie masz 10 zawodników, robisz selekcję naturalną i nie zostaje ci nikt, nie? Tylko z 1000 poprzez selekcję naturalną, poprzez stare metody. Tych 10 zawodników przeżyje i przeżyje takich, które przeżyje wszystko, nie? Więc to generalnie, jeżeli chodzi o gimnastykę, no też kiedyś tak było i w niektórych regionach świata no to zostało, ale są kraje, których nie było, które powstały totalnie od zera gimnastycznego, a są teraz czołówką światową, nie? Między innymi dobrym przykładem jest Wielka Brytania, gdzie przed igrzyskami w Londynie po prostu stworzyli tak naprawdę coś z niczego i teraz to jest top światowy, top 4, top 5, mistrzowie świata na różnych tam przyrządach są z Wielkiej Brytanii, więc stworzyli coś z niczego i na pewno ta stara szkoła nie miałaby racji bytu, nie? I tam jest większa jakby świadomość, jeżeli chodzi o te rzeczy takie około treningowe i metodykę i teorię treningu i całą świadomość.
Rozumiem. Adrianie, no, godzina rozmowy za nami. Dla mnie to była bardzo wartościowa rozmowa, wiele rzeczy się dowiedziałem. Dziękuję ci za poświęcony czas. W ogóle ta rozmowa odbywa się o godzinie 21. To też dobrze obrazuje mniej więcej, jak wygląda grafik Adriana czasami. Dopiero mieliśmy możliwość zobaczyć o godzinie 21. Mam nadzieję, że zdążysz wypocząć. Jutro będziesz prowadził kolejne sesje z młodymi adeptami gimnastyki. Albo nie z młodymi, tylko też z seniorami.
No z seniorami, tak. No akurat może jutro nie. Moje pierwsze zajęcia w tym tygodniu, jeżeli chodzi o gimnastykę dla dorosłych, to odbywają się w piątek i niedzielę, więc jeżeli będziesz miał, Artur, jakiegoś wieczór wolny, to sprawdzimy twoje umiejętności.
Pamiętaj, chwytasz za spodnie, trzymasz, ja robię dwa salta.
Mocno, no. Proste. Jesteśmy dogadani, nie? Jesteśmy dogadani. Potem przybijamy piątkę i tak obowiązkowo musi być nagranie, musisz to potem...
Oczywiście, świat musi zobaczyć.
Tak, świat musi zobaczyć, bo wtedy to się liczy i...
Tak jest.
I był trening.
Adrianie, dziękuję ci za poświęcony czas i do zobaczenia, mam nadzieję, w piątek o godzinie 20.
No jasne, do zobaczenia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Trzymaj się, cześć, hej.
Słuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje Cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam, Artur Mor.